radiowo-internetowe studium biblijne.
Na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Dzisiaj w naszej audycji rozpoczynamy cykl odnajdując Jezusa Chrystusa w psalmach. Wykład, zapowiedź paschalnej tajemnicy Chrystusa, czyli psalm 118, poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Co sprawia, że starotestamentowa księga psalmów jest dziełem o tak wyjątkowym znaczeniu dla tak wielkiej liczby ludzi na całym świecie?
Księga psalmów jest jednym z pism Starego Testamentu, w którym kryje się przedziwny skarbiec modlitw. Już sam hebrajski tytuł tego zbioru 150 tekstów modlitewnych, Tehilim, czyli uwielbienia lub pieśni uwielbienia, wyraża samą istotę modlitwy, którą jest wyrywający się z głębi ludzkiego serca okrzyk radości, miłości, wdzięczności i adoracji za sam fakt istnienia Boga oraz za Jego stwórcze i zbawcze dzieła. Modlitwy psalmów są ściśle związane z życiem, dlatego najpełniej ujmują doświadczenie szczęścia i smutku, kryzysu i nadziei ludzi wszystkich czasów. Psalmy pozostają nieustannie żywym i przejmującym świadectwem modlitewnego wołania człowieka do Boga, które przyjmuje formę uwielbienia, suplikacji czy próśb wstawienniczych. Samo ludzkie wołanie do Boga, które na przemian przepełnia radość i ból, można już nazwać psalmem, zanim wypowiadane słowa zostały utrwalone na piśmie. Stąd też w tych modlitewnych tekstach można i trzeba odszukać kryjące się pod zanotowanymi sformułowaniami wołanie modlącego się człowieka. W psalmie 4 psalmista woła: odpowiedz na moje wołanie, Boże. A w psalmie 64: Boże, słuchaj mojej głośnej skargi. Najważniejsze w odkrywaniu wyjątkowego znaczenia psalmów, tak w życiu poszczególnego człowieka, jak i całych wspólnot, jest przyjęcie faktu, że to epokowe dzieło jest przede wszystkim księgą modlitwy. To właśnie modlitwa otwiera wejście do samego serca tego starotestamentowego pisma.
Ale modlitwa często dla współczesnych chrześcijan staje się rzeczywistością bardzo odległą od ich codziennego życia. Czy zatem modlitwa psalmami może stać się rzeczywistą pomocą dla dzisiejszego człowieka?
Psalmiści przedstawiają Boga jako jedynego, który przynosi niezawodną pomoc człowiekowi doświadczającemu zła, nieszczęścia i śmierci. Modlitewne pieśni Izraela uczą, że tylko w ramionach Boga człowiek odnajduje zbawienie. Autorzy psalmów są przekonani, że poza Bogiem nikt inny nie może im pomóc, dlatego zwracają się do Niego w modlitwie. Niewłaściwy obraz Boga powoduje, że wielu współczesnych chrześcijan nie wzywa w modlitwie pomocy Boga, ani tym bardziej nie wprowadza Go w swoje codzienne życie. Nie ufając Bogu, zabraniają mu dostępu do własnego życia, gdy tymczasem psalmiści są świadomi, że poza oparciem, jakie daje Bóg, wszelkie ludzkie zabezpieczenia mają jedynie iluzoryczny charakter. Psalmy pokazują, że człowiek, który szczerze powierzył swój los w ręce Boga, powinien uczyć się cierpliwie czekać na zbawczą ingerencję, której nie można ani wymuszać, ani przyspieszać. Przeżywając różnorakie bolesne doświadczenia, kiedy nawet prowadzone zgodnie z wiarą życie wydaje się nie mieć sensu wobec liberalnych norm, jakimi kierują się w postępowaniu inni, jedynym ratunkiem dla człowieka Biblii jest modlitwa, która pozwala zrozumieć Boże plany. Tak więc psalmy mówią o Bogu żywym, który ocala, przebacza grzesznym, przygarnia na zawsze, prowadzi do źródeł życia, spełniając tym samym najgłębsze pragnienie ludzkiego serca.
A zatem można powiedzieć, że dzięki modlitwie wchodzimy do wnętrza Księgi Psalmów, poznając doświadczenie wiary biblijnego Izraela. Jak w tym kontekście odczytuje psalmy Izraela Kościół?
W centrum Pisma Świętego jest osoba Jezusa Chrystusa, która wiąże ze sobą księgi Starego i Nowego Testamentu. Dlatego też Kościół pierwszych wieków widział w psalmach modlitwę Jezusa, jednocześnie posługując się tymi tekstami w modlitwach do Chrystusa. Nowy Testament podaje, że Jezus wraz ze swoimi uczniami podczas ostatniej wieczerzy śpiewał hymny. Te modlitewne teksty, recytowane na zakończenie uczty paschalnej, tworzyły tak zwany Hallel, czyli zbiór psalmów od 113 do 118. Słowa tych psalmów, przypominając pewne okoliczności męki Jezusa, stały się jednocześnie Jego własną modlitwą. W tym kontekście, bezpośrednio przed udaniem się Jezusa z uczniami na Górę Oliwną, przed modlitwą w Getsemani, wyjątkowego znaczenia nabierają zwłaszcza takie sformułowania jak: podniosę kielich zbawienia, cenna jest dla Pana śmierć Jego wiernych, nie umrę, ale żył będę. Kamień, który odrzucili budujący. Oto dzień, który Pan uczynił. W tradycji żydowskiej psalm 118 zamykał zbiór modlitewnych pieśni określanych jako Mały Hallel, Hallel albo Hallel Egipski. Wszystkie te nazwy dotyczą zbioru wspomnianych już psalmów, przypomnę, od 113 do 118 włącznie. Psalm 118, głosząc ostateczne zwycięstwo Boga nad wszelkim złem, stał się pełną radości paschalną pieśnią Kościoła, która wysławia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zapowiada definitywne pokonanie śmierci. Tradycja chrześcijańska poszczególne wersety psalmu 118 odnosi do osoby Jezusa Chrystusa, Jego cierpienia i zmartwychwstania.
A więc Jezus wraz ze swoimi uczniami zakończył ostatnią wieczerzę, zanim wyszedł na Górę Oliwną, odśpiewaniem psalmu 118. Wspominaliśmy, że psalmy, które są modlitwą, ukazują wnętrze człowieka wołającego do Boga. Jaki zatem ma charakter wspomniany psalm?
Psalm 118 jest liturgicznym hymnem dziękczynnym. Ten modlitewny tekst otwiera hebrajski termin hodu, przekładany zazwyczaj jako dziękujcie. Jednak, jak zauważają egzegeci, Stary Testament mówi w ten sposób o uwielbieniu Boga przez człowieka, w które wpisuje się dziękczynienie. Można zatem powiedzieć, że wezwanie do uwielbienia i dziękczynienia stanowią ramy, w które wpisany został korpus tego modlitewnego tekstu. We wstępie psalmista wzywa do uwielbienia Boga za Jego zbawcze dzieło, natomiast w części zasadniczej mówi o motywach tego uwielbienia. Kiedy autor psalmu sławi Boga bezpośrednio, używa drugiej osoby, a kiedy mówi o Bogu do zgromadzonego ludu, posługuje się trzecią osobą. Ta ostatnia uwaga w opinii egzegetów wskazuje na związek tego psalmu z ceremonią składania w świątyni ofiary, kiedy to najpierw człowiek składający dziękczynną ofiarę zwracał się do Boga, wielbiąc Go za ocalenie, a następnie wyznawał wdzięczność Bogu wobec świadków, wobec drugich.
Czy wiadomo, kogo psalmista zachęca do uwielbienia i dziękczynienia Bogu za doznane ocalenie?
Psalmista wzywa wszystkich zgromadzonych do wielbienia dobroci Boga oraz Jego wiernej łaskawości. Czytamy w pierwszym wersecie: sławcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Warto w tym miejscu dodać, że czterokrotne użycie w każdym z tych początkowych wersetów sformułowania mówiącego o łaskawej i wiernej miłości Boga, wyrażonej hebrajskim terminem chesed, wiąże ten fragment w całość, dając istotny motyw dla uwielbienia i dziękczynienia składanego Bogu przez modlitewną wspólnotę. Psalmista swoją zachętę adresuje do trzech grup, które wzywa imiennie. Najpierw apeluje do całego Izraela: Niech mówi dom Izraela, jego łaska na wieki. Potem do kapłanów. Niech mówi dom Aarona, jego łaska na wieki. A wreszcie do wszystkich, którzy uznali nad sobą władzę Boga, zobowiązując się do przestrzegania jego przykazań. Niech mówią czciciele Pana, jego łaska na wieki. Można zatem powiedzieć, że do udziału w liturgii ku czci Boga zaproszony jest każdy, kto mu zawierzył. Uczestnicy tego radosnego święta składają wyznanie wiary w Boga Izraela, które wyraża okrzyk Jego łaska na wieki. Zawarty w tym zawołaniu hebrajski termin hesed w kontekście sprawowanej liturgii uwielbienia i dziękczynienia dotyczy daru łaskawego zbawienia, a także wierności Boga dla wspólnoty, jak i indywidualnego człowieka.
Czy to wyznanie wiernej miłości Boga, które zdominowało wstępną część psalmu 118, ma swoją kontynuację w dalszej części tego modlitewnego tekstu?
Pełna wiernej miłości opieka Boga nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza, a jednocześnie tworzą to liturgiczne zgromadzenie, jest także przewodnią myślą pozostałych części tego psalmu. Psalmista czyni wyznanie, że został wyzwolony z ucisku właśnie dzięki łaskawej pomocy Boga. W imieniu całej wspólnoty, która na razie stoi u bram świątyni, intonuje hymn uwielbienia Boga za otrzymane zbawienie. Psalmista kontrastuje wrogość człowieka, który niesie zagrożenie, z pomocą Boga, który wyzwala. Posłuchajmy. W ucisku wzywałem Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił. Pan jest ze mną, więc się nie boję. Cóż może uczynić mi człowiek? Pan jest moim wspomożycielem. Z góry spojrzę na mych nieprzyjaciół. A w kolejnych wersetach uczy, że tylko Bóg jest godny zaufania. Lepiej się schronić u Pana, niż ufać człowiekowi. Lepiej się schronić u Pana, niż ufać możnowładcom. Psalmista pokazuje, że najskuteczniejszą bronią wobec ogromu niebezpieczeństwa jest imię Boga, dzięki któremu otrzymuje się zwycięstwo. Osaczyły mnie wszystkie narody, lecz w imię Pana je starłem. Zewsząd mnie obległy, lecz w imię Pana je starłem. Obległy mnie jak pszczoły, paliły jak ogień pali ciernie, lecz w imię Pana je starłem. Trzykrotne wołanie psalmisty w imię Pana je starłem jest wyznaniem zbawczej obecności Boga, który wyzwala w walce z wrogami i ocala od wszelkich niebezpieczeństw. Po tym, jak Bóg podtrzymał swojego wyznawcę znajdującego się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdyż, jak mówi psalmista, został silnie pchnięty, by upadł, rozbrzmiewa pieśń zwycięstwa, w której pojawiają się nawiązania do kantyku Mojżesza, śpiewanego po cudownym ocaleniu Izraela nad wodami Morza Czerwonego. Między innymi brzmią dobitnie słowa: Pan jest moją mocą i chlubą. On stał się moim wybawieniem. Wierzący jest przekonany, że zwycięstwo zawdzięcza Bożej prawicy, która wzniesiona po wygranej bitwie miała potwierdzać wyższość zwycięzcy. Zbawcze działanie Boga będzie sławione w namiotach sprawiedliwych, a więc pośród pielgrzymów, którzy przybyli na święta do Jerozolimy. Ponieważ śmiertelne zagrożenie, o którym mówi psalmista w dalszej części swego wyznania, ciężko mnie Pan doświadczył, ale nie wydał mnie śmierci, miało charakter próby wiary, dlatego też kończy się Bożą interwencją, by w ten sposób życie ocalonego mogło nabrać nowego sensu.
Czy świadectwo psalmisty o wyzwalającej z niebezpieczeństwa wiernej miłości Boga ma swoją kontynuację w tej wyjątkowej liturgii, ponieważ wiemy, że pielgrzymi znajdują się ciągle przed wejściem do świątyni?
Psalmista pragnie świadczyć o miłosiernej miłości Boga, dlatego prosi o wpuszczenie na teren świątyni w słowach: Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę w nie, aby sławić Pana. Śpiew tej części psalmu 118 towarzyszył pielgrzymom udającym się w procesji do świątyni. Izrael, uwolniony z otchłani śmierci, pragnie przekroczyć bramy życia wiodące ku Bogu, by złożyć Mu dziękczynienie. To jest początek właściwej liturgii uwielbienia i dziękczynienia za Boże ocalenie. Przy bramach wiodących do sanktuarium odźwierni, odpowiadając na wołanie o otwarcie bram sprawiedliwości, przestrzegają każdego wchodzącego, że tylko sprawiedliwi mogą podejść do sprawiedliwego Boga. Na dziedzińcu świątyni psalmista intonuje pieśń, w której dziękuje Bogu za to, że go usłyszał i ocalił. Będę Cię sławił, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się dla mnie wybawieniem. Zupełna zmiana położenia, jakiej doświadczył przeznaczony na śmierć, który teraz cieszy się życiem, została zilustrowana w następujących słowach. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Izrael na skutek swoich grzechów stał się odrzuconym kamieniem, który dzięki Bożemu przebaczeniu otrzymuje pozycję w funkcji głowicy węgła, na którym opiera się cała konstrukcja. Ten wyjątkowy akt Bożego miłosierdzia znajduje swój wyraz w radosnej aklamacji całej modlącej się wspólnoty. Pan to sprawił i jest to cudem w oczach naszych. Modlitewne zgromadzenie zostaje następnie wezwane do udziału w radości tego święta. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. Uczestnicy kultu odpowiadają: o Panie, wybaw, o Panie, daj pomyślność. Użyty w tym zawołaniu hebrajski termin hoshianna, znaczący dosłownie wybaw, ocal, w czasach królewskich stanowił prośbę adresowaną do władcy, by się zmiłował, natomiast psalmiści tymi słowami proszą Boga o zbawienie. Na prośbę ludu o udzielenie błogosławieństwa odpowiadają kapłani, którzy obdarzają tym duchowym dobrem cały naród. Udzielone przez kapłanów błogosławieństwo odnowiło więź wspólnoty kultowej z Bogiem, która w odpowiedni sposób daje wyraz swej radości. Pan jest Bogiem i nas oświeca. Zarządźcie procesję z gałązkami aż do rogów ołtarza. Liturgia kończy wyznanie wiary, stanowiące najważniejszy punkt ceremonii. Ty jesteś moim Bogiem, będę Ci dziękował. Ty jesteś moim Bogiem, będę Cię wysławiał. Złożone wyznanie znajduje potwierdzenie w okrzyku podjętym ze wstępu do psalmu. Sławcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. Podsumowując, można powiedzieć, że psalm 118 jest świadectwem wiernej miłości Boga, która ocala od śmierci wybrany przez Niego naród.
Jak zatem Nowy Testament ukazuje obecność Jezusa Chrystusa w psalmie 118?
Ponieważ psalm 118 jako zakończenie Hallelu stanowił integralną część świątecznej liturgii Izraela, stąd też słowami tego hymnu modlił się także Jezus podczas paschalnej wieczerzy, w czasie której ustanowił Eucharystię. Podobnie jak pozostałe psalmy tworzące Hallel, a więc od 113 do 118, psalm ostatni, 118, wychwala łaskawe działanie Boga, które jako jedyne może odwrócić po ludzku nieodwracalne sytuacje. W bezpośrednim kontekście męki Jezusa musiała wyjątkowo brzmieć zachęta psalmisty, który przekonuje, że lepiej się schronić u Pana niż ufać człowiekowi. Chrystus, wchodząc w paschalną tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania, recytował słowa psalmu 118, który sławi moc i wierność Boga prowadzącego swój lud z niewoli do wolności. Ten modlitewny tekst w tej sytuacji staje się wymownym świadectwem o Bogu, który jako jedyny daje ostateczne zwycięstwo nad złem i śmiercią. Stąd też psalmista woła, że bardziej trzeba zaufać Bożemu imieniu, niż liczyć na pomoc ludzkich środków, które nie potrafią ocalić. Ponieważ do Boga, którego miłość jest wieczna i niezmienna, należy ostatnie słowo, stąd też nie śmierć, ale nad całą historią ludzkości dominuje wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa.
Tak więc można powiedzieć, że Nowy Testament dostrzega w psalmie 118 pewne treści wiążące się z wydarzeniami męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Ewangeliczny opis triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy nawiązuje do końcowej części psalmu 118. Radosne okrzyki uczestników wiwatujących na cześć Jezusa zawierają słowo Hosanna, pochodzące z liturgii Święta Namiotów, której częścią była modlitwa słowami psalmu 118. Werset 25 tego dziękczynnego hymnu rozpoczyna błagalne wołanie psalmisty: O Panie, wybaw! Znajdujący się w tym sformułowaniu hebrajski tryb rozkazujący Hoshiana, oznaczający dosłownie wybaw, który w greckiej transkrypcji otrzymał krótszą formę Hosanna, jest jednocześnie wołaniem o ratunek i pochwalnym okrzykiem. Egzegeci sugerują, że to radosne dziękczynienie za jesienne zbiory zboża i winogron, jakie miało miejsce podczas Święta Namiotów, z biegiem czasu nabierało coraz bardziej charakteru uwielbienia. Stąd też entuzjastyczne wołanie Hosanna mogło w pierwszym wieku funkcjonować jako świąteczny okrzyk uwielbienia i oznaczać chwała. Z kolei mesjański okrzyk pochwalny Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, przywołujący inne słowa psalmu 118, brzmiące Chwała temu, który przychodzi w imię Pana, wskazuje, że Bóg przez Jezusa realizuje swój zbawczy zamysł. Pełne odczytanie starotestamentowego przesłania tego wyznania dokonało się w świetle tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa, która odsłoniła nadprzyrodzony charakter dzieła zbawienia, wykluczając tym samym polityczny aspekt mesjańskich oczekiwań Izraela. Trzeba w tym miejscu dopowiedzieć, że kiedy Jezus, świadom zbliżającej się śmierci, zapowiada opuszczenie ziemi Izraela, który odtrącił zbawczą miłość Boga, oznajmia jednocześnie mieszkańcom Jerozolimy ponowne przyjście Syna Człowieczego, odnosząc do siebie wspomniane słowa psalmu 118. Odtąd mnie już nie ujrzycie, aż do czasu, gdy powiecie Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Warto też wspomnieć, że atmosferę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy w pewien sposób uzupełnia rzucanie pod stopy króla Mesjasza odciętych gałązek, które także pojawiają się w opisie rytu liturgicznej procesji w psalmie 118. Zarządźcie procesję z gałązkami aż do rogów ołtarza. Trzeba wspomnieć jeszcze proroctwo o kamieniu węgielnym, na które powołał się Jezus w dyskusji z faryzeuszami. Cytat pochodzący z psalmu 118, 22 wersetu: Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, stanowi doskonały obraz zmartwychwstania Jezusa. Podobnie jak znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci psalmista został ocalony, tak zmartwychwstały Chrystus, pokonawszy śmierć, jest kamieniem węgielnym, podtrzymującym i scalającym nową budowlę, jaką tworzy odkupiony lud Boży. Tradycja żydowska w czasach Nowego Testamentu widziała w psalmie 118 proroctwo właśnie o charakterze mesjańskim. W ten sam sposób rozumieli ten modlitewny tekst apostołowie, a Kościół tłumaczy, że chrześcijanie modląc się tym psalmem widzą w nim zapowiedź paschalnej tajemnicy Chrystusa, który wobec swych odkupionych braci składa wyznanie słowami tego dziękczynnego hymnu: Ciężko mnie Pan doświadczył, ale nie wydał mnie śmierci. W liturgii paschalnej wspólnota Kościoła wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem czyni wyznanie, że moc Boga jest większa od mocy śmierci, bo Jego łaska na wieki.
Państwu dziękuję za uwagę, a księdzu profesorowi Mirosławowi Łanoszce za dzisiejszy wykład. Na koniec tradycyjnie pytanie konkursowe. Jak nazywa się zbiór psalmów, które zamyka psalm 118? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100. Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gos.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00. Oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.